Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Witam na szóstym już odcinku podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń CyberCyber. Ze mną jest Adam Hartle, UPC Polska.
Dzień dobry.
I Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Okres wakacyjny, ale w sieci cyber, sieci bezpieczeństwa wcale dużych wakacji nie ma, bo mamy dzisiaj dwa ciekawe tematy. Pierwszy z nich temat samochodowy.
Zacznijmy może od tego, że za niecałe dwa tygodnie w Stanach odbywają się dwie bardzo ważne konferencje, Black Hat i DEFCON. Na tych konferencjach pokazują się badacze z całego świata, którzy demonstrują swoje najnowsze odkrycia. I jeszcze kilka lat temu, żeby zobaczyć te ich odkrycia, trzeba było jechać na te konferencje. Obecnie jednak wyścig marketingowo-sponsorski i szukanie sławy jest tak ogromne, że o niektórych z prezentacji, które miały być przebojami konferencji, dowiadujemy się z 2-3-tygodniowym wyprzedzeniem z publikacji medialnych.
Tak, rzeczywiście, ta, o czym dzisiaj będziemy mówili, zresztą obydwie sprawy, o których dzisiaj będziemy mówili, będą w czasie Black Hata. I co ciekawe, bo sprawdziłem to, będą dokładnie w tym samym czasie, 5 sierpnia o godzinie 15, jakby ktoś chciał to zobaczyć, to będzie musiał wybrać pomiędzy
jednym. Trudna zdolność bilokacji.
Tak, trudna zdolność bilokacji, ale jest chyba 7 prezentacji naraz, więc prawdopodobieństwo tego, że tak się zdarzy, też nie było takie zupełnie minimalne. No dobrze, mamy od dawna znanych dwóch badaczy rynku samochodowego, a tak naprawdę elektroniki rynku samochodowego. Myślę tutaj o Charlie Millerze i Chrisie Walasku, którzy posuwają się coraz dalej w swoich odkryciach i w tej chwili już nie potrzebują biegać, bo tak to na jednym z filmów wyglądało, jak biegali za samochodem, nad którym przejmowali kontrolę. W tej chwili z dowolnego miejsca na świecie właściwie mogą z tym samochodem zrobić kilka bardzo nieprzyjemnych dla właściciela, w szczególności właściciela kierującego tym samochodem rzeczy.
Historia ich odkryć jest o tyle ciekawa, że poprzednia taka medialna sprawa, którą zademonstrowali, to były bodajże Fordy i Toyoty, tak?
Tak, to była Fordy Toyota Toyoty, Prius i Ford Escape.
Tak, którymi sterowali z tylnego siedzenia przez wiązkę kabli prowadzącą do portu diagnostycznego. I wtedy producenci tych samochodów powiedzieli, ale przecież co to za haker, co siedzi na tylnym siedzeniu i ma dostęp do portu diagnostycznego, to nie jest żadne zagrożenie. A teraz publikując swoje odkrycia umożliwiające atak bezprzewodowy, powiedzieli, i co teraz? Tak, jak to skomentują producenci? Producenci nie mieli już takiego dobrego wytłumaczenia. To jedna drobna korekta, nie z dowolnego miejsca na świecie, ponieważ dostęp do systemu musiał odbywać się za pośrednictwem karty SIM określonego operatora sieci komórkowej w Stanach Zjednoczonych.
Powiedzmy Sprint. Stunelowaniem.
Tak, można się stunelować do jakiegoś routera, który tą kartę SIM posiada. Nie znamy wyjaśnienia, czemu akurat była ta karta SIM niezbędna. Możliwe warianty, które nam przychodzą do głowy, to albo jakiś firewall na styku sieci Sprint ze światem zewnętrznym, który eliminował niektóre pakiety czy połączenia, albo adresacja prywatna wewnątrz tej sieci, z której korzystały samochody, co wymagało bycia w tej samej podsieci logicznej, co cel ataku.
Co by to nie było, ja bym to nazwał niedoróbką inżynierską.
Taką
genezę.
Tak, to poważną niedoróbką. Natomiast warto zacząć od tego też, że to nie było tak, że oni wzięli Jeepa i go zhakowali. Obaj badacze zajmują się tematem już kilka lat i zanim zademonstrowali, jak zdalnie przejąć kontrolę nad Jeepem i zagrozić bezpieczeństwu jego kierowcy, podeszli do sprawy bardzo metodycznie. Wzięli specyfikacje wszystkich nowych samochodów dostępnych na amerykańskim rynku i krok po kroku analizowali ich architekturę konstrukcji, dostępne usługi i robili sobie coś w rodzaju rankingu, tak? Którym z nich najwygodniej i najprzyjemniej byłoby się zająć. Kryteria były dosyć proste. Miał mieć łączność bezprzewodową i to najlepiej kilka różnych jej modułów. Miał mieć dostęp do internetu i być dostępny z internetu. I centrum zarządzania rozrywką w samochodzie musiało być połączone w sposób umożliwiający jakąś interakcję z komputerem pokładowym sterującym już tą funkcją bardziej samochodową samochodu niż smartfonową.
Czyli lądujemy na ziemi po naszych opowieściach o samolotach z poprzednich odcinków, bo właściwie analogia jest dosyć duża. Tak, też zasadzie, centrum rozrywki, to samo, połącz. Tak. To jest właściwie to samo, tak tylko
że na ziemi. Nie silniki lotnicze, a bardzo takie naziemne. No w każdym razie z rankingu przeglądu samochodów, które analizowali, wyszło im, że potencjalnym kandydatem najlepszym do dalszej analizy jest właśnie pojazd marki Chrysler, czyli konkretnie Jeep. To bodajże był Jeep Cherokee. Najnowszy model, który jest wyposażony w takie centrum multimedialne, rozrywkowe, łączność komórkową, hotspot Wi-Fi i Bóg jeden wie, jakie jeszcze niezbędne kierowcy rozwiązania. Nasi badacze podeszli do sprawy bardzo, bardzo metodycznie i z bardzo dużą wiedzą, bo to też nie było tak, że oni się po prostu włamali i zaczęli z nienacka kręcić kierownicą. Najpierw dostali się do modułu, który łączy się z internetem, wykorzystując fakt, że mogli się do niego połączyć zdalnie i no, pewnie znajdując jakiś błąd umożliwiający im przejęcie kontroli nad tym modułem. Potem zrzucili oprogramowanie modułu sterującego samochodem. Przeprowadzili cały proces bardzo skomplikowanej inżynierii wstecznej, żeby poznać wszystkie funkcje, jak one działają, jakie polecenia muszą zostać wydane, aby zostały wykonane, w jakiej formie, w jakich formatach te dane muszą być przesyłane. Potem napisali swoją własną wersję tego oprogramowania, a potem jeszcze wymyślili sposób umieszczenia zdalnego tej wersji oprogramowania w komputerze centralnym samochodu. Więc to nie jest tak, że ktoś weźmie sobie Jeepa, spojrzy na niego i z nienacka go schakuje. To były miesiące ciężkiej pracy wysoce wykwalifikowanych specjalistów, aby do takiej demonstracji, jaką pokazali na słynnym filmie, mogło dojść. A doszli do naprawdę całkiem spektakularnych wyników. Byli w stanie zdalnie przez internet w zasadzie sterować samochodem.
Widzimy to na filmie właśnie i to trochę wygląda śmiesznie, a trochę przerażająco, bo kierowca, dziennikarz White, który prowadzi samochód, nad którym Walasek i Miller przejęli kontrolę, no najpierw jest mu, nie wiadomo, nie wiemy dokładnie, czy za zimno, ale myślę, że raczej za gorąco, bo tam przyjęto kontrolę nad klimatyzacją. Później radio wyświetla na panelu sylwetki właśnie dwóch researcherów. Następnie zaczynają działać wycieraczki samoczynnie i spryskiwacze i tak dalej, i tak dalej, aż do sytuacji no już zupełnie już mniej śmiesznych właśnie, czyli braku kontroli nad hamulcami, a również przejęcie kontroli nad systemem kierowniczym. Co prawda jest to podobno tylko na biegu wstecznym, ale tak. Biegi też można przejąć. W ogóle przerażające jest, że można przerzucić na wsteczny po to, żeby pokierować kierownicą w momencie, kiedy on jedzie do przodu. Nie widzieliśmy tego, bo chyba nikt nie zdecydował się na poniesienie takich kosztów wymiany skrzyni biegów w Cherokee.
Tak jak mówił stary kawał, w skrzyni są biegi 1, 2, 3, 4, 5 i R, czyli rakietowy. Tak? No, tego chyba nie zrobili, natomiast fakt faktem, że w trakcie, kiedy dziennikarz jechał po drodze szybkiego ruchu, badacze wyłączyli mu biegi, tak? Wrzucili mu luz, co powodowało jakieś potencjalne zagrożenie na drodze, bo ktoś mógł w niego wjechać, bo jego samochód zaczął z nienacka zwalniać. Natomiast no, na szczęście nic złego się nie stało, bo mielibyśmy jeszcze bardziej sensacyjną wiadomość. Natomiast no, te ćwiczenia z kierownicą, wrzucaniem wstecznego przeprowadzali już na zamkniętym parkingu, więc no, o tyle zachowali higienę pracy badacza, bezpieczeństwa.
Oni apelowali do dziennikarza, żeby nie panikował, więc myślę, że mieli dobre rozeznanie tego, co może się stać i na skrajny pas, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, przeprowadzili go, zanim te biegi zupełnie mu wyłączyli. No w każdym bądź razie, no na szczęście jest tak jak powiedziałeś, że to nie jest takie trywialne. Nie wiemy oczywiście, co się stanie 5 sierpnia, kiedy zaprezentują to i na pewno jest od tego momentu coraz więcej osób, które się tym interesują. Co więcej, no, trzeba uczciwie powiedzieć, że Miller i Walasek to nie są jedyni ludzie, którzy się tym interesują, bo ciekawe doniesienia na ten temat, które mogą pewne nowe światło na to rzucić, to są doniesienia mówiące o tym, że DARPA też prowadzi takie badania i też jest dostępny w sieci film, na którym można obejrzeć, jak badacze, którzy są wynajęci albo pracują w DARPA, czyli słynnej amerykańskiej agencji rozwoju dla przemysłu militarnego, co oni potrafią zrobić i potrafią właściwie bardzo podobne rzeczy zrobić i to oczywiście nadaje do tego światła kontekstu troszeczkę innego, że to no to też jest sytuacja, w której takie umiejętności, takie możliwości stają się pewną bronią destrukcyjną.
W wiemy, że służby specjalne za dawnych lat specjalizowały się właśnie w powodowaniu wypadków samochodowych.
Tylko już są teraz to... nie trzeba podcinać tych wężyków.
Tak, są to okoliczności, które czasem trudno wykryć, tak, wyglądają w miarę niewinnie, a ofiara nie żyje. No, jest to bardzo niepokojący trend. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że do tej pory najwyraźniej producenci samochodów pakowali do nich te kolejne funkcje smartfonów, nie zwracając w ogóle uwagi na zabezpieczenia tego. Natomiast w Stanach, z tego co słyszałem, jest już inicjatywa ustawodawcza dosyć zaawansowana, która ma wymusić na producentach samochodów stosowanie jednak odpowiednich standardów zabezpieczeń, które odpowiadały pewnym standardom branży. Tak? Jeżeli wkładamy do czegoś komputer, to powinien on być zabezpieczony tak, jak zabezpieczone są dzisiaj nasze komputery.
Tak, to też pokazuje w ogóle, jak to w Stanach się odbywa, bo zainteresowanie od strony ustawodawców jest już od kilku miesięcy. Podjął je senator Edward Markley, który rozesłał do 20 największych producentów firm pytania, tak żeby przygotować raport na ten temat. I co się okazuje? Są wyniki, ten raport jest oczywiście dostępny, jak to w warunkach amerykańskich, można sobie wszystko przeczytać i wychodzi na to, że właściwie prawie, że 100%, 16 z nich odpowiedział, tak? Ale prawie 100% z tych 16 ma pewną formę bezprzewodowej łączności, jeśli chodzi o samochód. No oczywiście to są różne, to może być też Bluetooth. No w każdym bądź razie to jest już powszechne i jak patrzymy na to, na ten wyścig atrakcyjności tego, co jest na pokładzie samochodu, no to można się spodziewać, że to z pewnością będzie trend, który w następnych latach będzie dominował. Okazało się, że właściwie mniej niż połowa w jakikolwiek sposób kontroluje kod, który przygotowuje dla tych swoich rozwiązań informatycznych. A już w ogóle dla mnie było przerażające, że ten rynek, w odróżnieniu od, tutaj bym zrobił odróżnienie od tego, co się dzieje w lotnictwie, w większości w ogóle nie wiedział o takich przypadkach. To znaczy oni nie słyszeli, ci, którzy odpowiadali na te pytania o tym, co właśnie robi Miller, Walasek, czy w ogóle o próbach hackingu samochodu. Tak przynajmniej wynika z tych odpowiedzi. Ja swoją drogą to tak na marginesie tak zawsze marzę, który z polskich senatorów albo posłów jest w stanie wyprodukować taki raport dotyczący jakiejś istotnej sprawy, która się dzieje wokół nas.
No pewnie żaden, bo producenci samochodów w Polsce czy jakichkolwiek innych urządzeń zaklauzulują swoje odpowiedzi, aby klienci nie dowiedzieli się, co tak naprawdę.
No tak, ale powiedzmy, że to może dotyczyć innych spraw, ale kwestia pewnej inicjatywy i tego, żeby w systematyczny sposób podejść do rozpoznania problemu i zaradzenia jemu, no bo tą próbą zaradzenia jest przygotowany już nowy akt, który w Senacie jest procedowany właśnie przez dwóch senatorów, Markleya i jeszcze jednego senatora, który ma wprowadzić pewne regulacje w rynku samochodowym, które mają zapewnić większe bezpieczeństwo. Aczkolwiek tutaj ciekawostka, to bezpieczeństwo przede wszystkim ma dotyczyć tego, o czym my tutaj jeszcze nie mówiliśmy, czyli kwestia ochrony prywatności. Bo oprócz tych hamulców, wycieraczek, to okazuje się, że właściwie wszystkie te samochody, połowa ma to w wersji offline, czyli gdzieś tam dostępne w samochodzie, a reszta to ma dostępne zdalnie, zbiera różne ciekawe informacje na temat tego, co z tym samochodem się dzieje, czyli de facto też, co właściciel tego samochodu robi.
Kopalnia wiedzy dla producenta i dla ubezpieczyciela. Tak.
Gdzie ostatnio parkował, jakie było ostatnie destination w nawigacji, a nawigacja właściwie jest
o ile przekroczył dozwoloną prędkość.
O ile przekroczył, oczywiście to jest dostępne łącznie z numerem VIN, aktualna pozycja GPS. To są rzeczy, które no bardzo łatwo nam sobie wyobrazić, że one technologicznie są możliwe do osiągnięcia, do monitorowania. Natomiast zaczyna być przerażające, że jeżeli to ma być dominująca technologia w samochodach, to za chwilę to wszystko będzie wiadomo. Co więcej, z tych 8, którzy transmitowali te dane, 2 robiło to bez szyfrowania, czyli 6 z szyfrowaniem jakimkolwiek, nie wiemy jakim, ale są też tacy, którzy wpadają na pomysł, że to w ogóle już leci w otwarty sposób w sieci i jest to z punktu widzenia ochrony prywatności oczywiście przerażające.
Wracając jeszcze do przypadku Jeepa, trzeba zaznaczyć, że Jeepów w tej chwili podobno już nie da się zhakować. Na warstwie sieciowej ten ruch nieautoryzowany został wyeliminowany, tak przynajmniej Charlie Miller mówi, że już nie może łączyć się do innych Jeepów, tak jak mógł wcześniej. Również Jeep rozesłał do 1,5 miliona właścicieli swoich pojazdów aktualizację na gwizdku USB. No jest to ciekawy ruch. Ja bałbym się podłączyć losowo otrzymany napęd USB do swojego komputera w samochodzie, gdybym taki posiadał i byłby tam port USB. Jest to okazja dla wywiadów obcych krajów, żeby do niektórych posiadaczy Jeepów wysłać ten gwizdek USB z trochę innym oprogramowaniem. Natomiast trzeba przyznać, że posiadacze Jeepów będą mogli przynajmniej zaktualizować swoje komputery, czego nie możemy powiedzieć o posiadaczach Androidów.
O czym zaraz będziemy rozmawiali, ale co ciekawe, to żeby zaktualizować, to tak jak powiedziałeś, albo USB, albo wizyta w serwisie. No ja się zastanawiam, jak stawiasz, jaki odsetek posiadaczy Jeepów wybierze którąkolwiek z tych form aktualizacji.
Kilka procent może. No jeżeli to bardzo to media nagłośnią i ktoś zginie, to może kilkanaście.
No sam Jeep tak naprawdę no właściwie w tej chwili troszeczkę reaguje na to, co się dzieje, bo sprawę znał od października 2014 roku i przez długi czas nic nie robił, więc nie sądzę,
lepiej późno niż wcale.
Nie sądzę, że teraz chciałby poinformować w jakimś, jak to często bywa, światowym ogłoszeniu o tym, że można, ktoś może zahamować zamiast ciebie na autostradzie twoim samochodem i w związku z tym bardzo szybko jedź do naszego serwisu, albo spójrz do skrzynki pocztowej, czy tam USB od nas nie czeka. No zobaczymy. Drugi temat, wspomniany już przez ciebie Android. Nie możemy się jeszcze zapoczować, aczkolwiek niektórzy już tam w niektórych wersjach, bo sprawa, o której rozmawiamy, jeżeli dobrze kojarzę, to chyba dotyczy wszystkiego, absolutnie.
Wszystkiego od 2.2 w górę.
No to w praktyce, jeżeli chodzi o rynek, 95% Androidów, więc no tutaj tak, jeżeli chodzi o zapaczowanie, które tak naprawdę może być istotniejsze, to nie jest tak dobrze.
Znaczy ryzyko na pewno jest duże, jest takie nominalne, tak? Pytanie, jak wygląda realnie, no ale może po kolei. Błędy znajdują się w bibliotece Storefright, która odpowiada za przetwarzanie multimediów. No jest to o tyle krytyczny punkt systemu, że bardzo wcześnie i na bardzo niskim poziomie tymi multimediami się zajmuje. Jeżeli ktoś otrzyma odpowiednio spreparowanego MMS-a, to może zdarzyć się tak, że ten MMS zostanie przetworzony przez tą właśnie bibliotekę. Błędy spowodują, że wykona się kod do niego dołączony, który ukryje powiadomienie o tym, że przyszedł MMS, usunie tego MMS-a z pamięci i przejmie kontrolę nad telefonem. Więc no, jest to atak, który ma potencjał, aby pozostać całkowicie niezauważony przez użytkownika. Oczywiście MMS jest tylko jednym z możliwych wektorów ataku, takim, który wygląda najatrakcyjniej z punktu widzenia atakującego, bo do jego przesłania wystarczy znajomość numeru telefonu odbiorcy. I fakt, aby odbiorca miał aplikację, która domyślnie gdzieś próbuje nie tyle odtworzyć ten film, co na przykład utworzyć jego miniaturkę, żeby zapisać w galerii, co wiele aplikacji wykonuje automatycznie, jak na przykład Hangouty. Nie wszystkie aplikacje automatycznie tak traktują MMS-y, więc nie wszystkie telefony są tak naprawdę w 100% na to podatne, ale błąd w przetwarzaniu multimediów oznacza równie dobrze, że można go telefon zaatakować, chociażby umieszczając film na jakiejś stronie i zachęcając użytkownika do jego otwarcia.
I tu rzeczywiście jest absolutne przejęcie kontroli, bo są podawane te najbardziej takie spektakularne rzeczy, że ktoś przejmuje kontrolę nad mikrofonem, czyli może zacząć nas podsłuchiwać nad naszym aparatem, kartą pamięci, ale tak naprawdę przejmuje nad wszystkim, bo może zainstalować program, który no, zrobi, co tylko będziemy chcieli, żeby zrobił. Co więcej, tak jak powiedziałeś, i to warto chyba mocno podkreślić, właściciel takiego telefonu, jeżeli takie coś zadziała, no nawet nie zdąży dostać powiadomienia o MMS-ie.
To już przestaje być jego telefon.
To już przestaje być jego absolutnie telefon i w tym kontekście jest to znowuż takie krytyczne. I teraz no, znowuż właściwie drugi raz ta kwestia patchowania. Ja powiem szczerze, że mi się, jak czytałem o tym, przypomniał nasz scenariusz CyberExe Polska 2014, gdzie na rynku telekomunikacyjnego mieliśmy fragment scenariusza polegający na tym, że nagle w taki wirusowy sposób pojawia się aplikacja, która zdobywa dużą popularność, która okazuje się później malwarem i co teraz zrobić, bo na przykład operator telekomunikacyjny wie, jak ją wyłączyć, bo może wysłać do wszystkich SMS z jakimś kodem, i w ten sposób zabezpieczyć te telefony. Można by było sobie wyobrazić, że podobne sposoby aktualizacji różnych systemów można by było osiągnąć z wykorzystaniem operatorów telekomunikacyjnych, ale zaczyna nam się problem marketingowo-techniczno-prawny.
Tak naprawdę można by wysłać do wszystkich MMS-a, który załata te telefony.
Tak, na przykład z logiem tej dziury, tak? Widziałeś logo?
Tak. Dziura bez logo nie istnieje. Problem jest faktycznie poważny i wynika z tak naprawdę przyjętej architektury aktualizacji systemu, w ogóle zarządzania systemem Android. No, wyobraźmy sobie, że jesteśmy posiadaczami laptopa, dajmy na to Della z Windowsem, pojawia się jakiś błąd w Windowsie i abyśmy mogli otrzymać aktualizację, musi się dogadać producent Windowsa z producentem laptopa z naszym dostawcą internetu. No to całkowicie absurdalny scenariusz dla posiadaczy komputera i całkowicie realny codzienność dla posiadacza Androida. Bo dopóki nie będzie współpracował producent Androida, czyli Google, z producentem telefonu, który dostosowuje wersję Androida do konkretnego modelu, i z operatorem sieci, który tak naprawdę jako jedyny ma możliwość przesłania automatycznie aktualizacji na telefon odbiorcy, to tej aktualizacji nie będzie. I należy się spodziewać, że dla kilku lub kilkunastu najwyżej procent taka aktualizacja może się pojawić, ponieważ większość potencjalnie podatnych telefonów nie jest już objęta wsparciem. Starsze wersje Androida nie otrzymują już aktualizacji od operatorów.
Nie otrzymują aktualizacji i w ogóle skłonność użytkowników Androida do tego, żeby aktualizować, jest bardzo słaba. To jeżeli ktokolwiek w ogóle to aktualizuje, to tylko ludzie, którzy jakąkolwiek mają świadomość albo mają jakąś potrzebę, że tak powiem, zwiększenia funkcjonalności związanej z nowym systemem, ale to są szczątkowe procenty w statystykach, jeśli chodzi o te aktualizacje. I ja się tak zastanawiam, czy ktoś jest w stanie coś wreszcie wymyślić na to wszystko.
Chyba Google trochę wymyślił, bo od pewnego czasu widać, że coraz więcej elementów systemu operacyjnego Google przenoszone jest do aplikacji. Aplikacje aktualizuje się dużo łatwiej, one aktualizują się automatycznie, jeżeli nie potrzebują większych uprawnień lub pytają o te dodatkowe uprawnienia. I Google coraz więcej tych kluczowych elementów swojego systemu operacyjnego migruje do różnych aplikacji, które gdzieś w sklepie figurują i które każdy użytkownik Androida ma na swoim telefonie, które dużo prościej jest zaktualizować, więc chyba to jedyna możliwa ucieczka od problemu aktualizacji. Inni dostawcy telefonów rozwiązali to dużo lepiej, chociażby iOS Apple'a jest dużo łatwiej zaktualizować, bo te aktualizacje otrzymujemy automatycznie. Chyba bodajże ponad 90% użytkowników aktualizuje swoje telefony czy inne urządzenia w ciągu paru dni od wydania nowego systemu, ale tam problem jest innej kategorii, bo platforma sprzętowa obejmuje kilka modeli, a nie jak w Androidzie kilka czy też kilkadziesiąt tysięcy.
Ja nie mam wątpliwości, że w jednej i w drugiej sprawie, myślę też o pierwszej sprawie, czyli o samochodach, które tak de facto jest rozważaniem o Internet of Things, prawda? Czyli o tym internecie rzeczy, którym tu przedstawiciel...
Internet of Threats,
w którym w tym wypadku akurat są samochody i tam też w związku z tym pędem i takimi różnymi możliwościami, tą dużą wyobraźnią, co możemy w związku z tym zrobić, bardzo często zapomina się o bezpieczeństwie. Tu Android ze względu na swoją powszechność i tego, że nikt na początku nie wymyślił, tak jak w odróżnieniu do Apple'a, o czym powiedziałeś, nikt nie wymyślił tego modelu zapewnienia bezpieczeństwa, chociaż nie jestem taki pewien, czy Apple to wymyślił. Ja nie jestem taki pewien, czy Apple wymyślił to dlatego, żeby dbać o bezpieczeństwo, raczej żeby dbać o kontrolę nad tym, co użytkownik ich telefonów de facto.
Wygoda, ekonomia.
Tak, ma na pokładzie tego telefonu, no aczkolwiek no tutaj pozytywny efekt uboczny to jest to, że dzięki temu też można kontrolować te sprawy związane z bezpieczeństwem, bo to wyraźnie pokazują statystyki, najróżniejsze, to często o tym mówimy przy różnych okazjach, grubo ponad 90% różnych kłopotów z platformami mobilnymi to jest jednak Android. No i tak jak mówię, ktoś tutaj coś musi wymyślić, być może te rzeczy, o których mówiłeś, google'owe pomysły coś zmienią, ale to jeszcze chyba długa droga.
Natomiast chcielibyśmy też podkreślić, że jeżeli macie w tej chwili w swojej kieszeni lub ręce telefon z Androidem, to nie panikujcie. Nie ma absolutnie powodów do paniki. Nie jest to pierwszy Armagedon w świecie Androida, ani ostatni. Znamy przypadki równie poważnych błędów, jak chociażby w domyślnych przeglądarkach wbudowanych w Androida, czy w innych bibliotekach systemowych, które też zapowiadane były. Miliard telefonów narażonych na zhakowanie. Dzisiaj nawet dostałem linka do artykułu Newsweeka, w którym dziennikarz popłynął już naprawdę daleko i szeroko, bo napisał, że miliard telefonów już zostało zhakowanych. O czym jeszcze w artykule udało mu się powiedzieć, że podatne są wszystkie urządzenia do wersji 2.2, a nie od wersji 2.2, no ale nie wymagajmy zbyt wiele.
To jest dokładnie ta liczba.
Tak, to jest dokładnie ta liczba. Natomiast tak naprawdę atak jest realny, natomiast nie znamy żadnego przypadku, kiedy któryś z tych tak bardzo głośno reklamowanych ataków został przeprowadzony na jakąkolwiek zauważalną przez użytkowników skalę. Przynajmniej ja słyszałem o jednym przypadku w Chinach, gdzie taki atak przez złośliwe oprogramowanie był prowadzony. Natomiast przestępcom nie opłaca się próbować wykorzystywać tego typu exploitów do atakowania użytkowników Androida. Po co pisać kod, który zostanie wykonany lub niewykonany na dziesiątkach tysięcy różnych modelów telefonów? Po co się w to wszystko męczyć, skoro wystarczy użytkownika po prostu zachęcić do zainstalowania jakiejś aplikacji, w której będą latały ptaszki czy inne kwiatuszki, która potem dociągnie dodatkowy kawałek kodu, który wyświetli złośliwe reklamy, wyśle płatne SMS-y. Naprawdę nie opłaca się przeprowadzać takich ataków, te zagrożenia są na razie teoretyczne. Nie chciałbym się mylić, ale wydaje mi się, że jeszcze długo nie usłyszymy o realnym ataku na taką skalę, jak głosiły dzisiaj nagłówki.
Co prawda pojawiły się informacje o eksploicie autorstwa Jewgenija Legerowa, jeśli dobrze wymawiam i pamiętam nazwisko tego researchera, ale to nie jest, tak jak mówisz, nic na większą skalę.
Jest exploit, a nawet dwa bodajże, w takiej paczce oprogramowania, którą on oferuje swoim klientom. No, jeżeli ktoś będzie chciał zaatakować konkretnego użytkownika, to ma już do tego gotowe narzędzia. Ale dalej to musi być atak wycelowany w konkretnego użytkownika, prawdopodobnie jeszcze przystosowany do jego konkretnego modelu telefonu, o niegwarantowanym powodzeniu. Wydaje mi się, że dużo łatwiej kogoś nakłonić do zainstalowania aplikacji, niż przeprowadzić atak przez błąd, który właśnie omawialiśmy.
Tak jak mówisz, no, na szczęście takie oparcia do wywołania takiego Armagedonu w sieci nie zauważamy, bo to nie dotyczy tylko Androida, ale różnych innych sytuacji. Trochę nie ma sensu podcinać tej gałęzi, na której się siedzi, i miejmy nadzieję, że nic strasznego się nie stanie. Czekamy też z ciekawością na 5 sierpnia, czyli na datę prezentacji. Tutaj powinniśmy przypomnieć, bo nie mówiliśmy o tym, firma Zimperium jest autorem tej publikacji na temat słabości Androida. Zobaczymy, co zostanie powiedziane w Vegas, jakie będą na to reakcje, czy za tym pójdą jakieś nowe informacje.
Na pewno możecie się przygotować na 3-godzinny odcinek Cyber 7, gdzie będziemy omawiać wszystkie prezentacje z Black Hat i DEFCONu.
Tak, może nawet razem, na żywo może będziemy oglądali i od razu komentowali, bo...
Tak, to byłby ciekawy kanał na YouTubie. Tak?
To byłby ciekawy live. Pomyślimy. Mamy jeszcze takie drobiazgi, aczkolwiek bardzo ciekawe. Adam, ty masz ciekawą informację z dzisiaj właśnie.
Tak, gorącą z dzisiejszego poranka. W trakcie konferencji Black Hat od bodajże 2007 roku ogłaszane są nagrody PUNY Awards. PUNY Awards, ONI Awards. Nie wiemy do końca, jak się to wymawia, natomiast chodzi o to, że osoby, które dokonały największych, nazwijmy to może niekoniecznie największych i najlepszych, ale najbardziej znanych i spektakularnych osiągnięć, odniosły jakiś sukces w dziedzinie bezpieczeństwa, otrzymują takiego pomalowanego na różowo kucyka. To taki symbol, który można sobie postawić na półce i odbierać hołdy od współpracowników. Natomiast jest to bez wątpienia jedna z najważniejszych tego typu nagród, jeżeli nie najważniejsza i najbardziej popularna, a na pewno najdłuższej tradycji w branży.
W tym roku szykuje się edycja polska.
Od 2011 roku tak naprawdę mamy już takie dosyć polskie edycje, bo mieliśmy faktycznie dużo nie tylko nominowanych, ale także i laureatów. Natomiast w tym roku nadrabiamy zaległości z 2014, kiedy nikt z naszych rodaków nie był nominowany i mamy tych nominacji 3. i z dwóch jesteśmy bardzo dumni, a z jednej niekoniecznie. Te dwie, z których jesteśmy bardzo dumni, to Mateusz Juro Jurczyk, który odkrył błędy, zresztą jedne z wielu, które opisał w tym roku, odkrył błędy w bibliotekach Adobe, które jednocześnie były integrowane w jądrze systemu Windows. I dzięki odkryciu jednego błędu był w stanie za pomocą spreparowanego pliku PDF otwartego na komputerze przejąć kontrolę nad dowolnym systemem Windows. Jeden błąd w dwóch różnych systemach za jednym razem.
Jeśli dobrze pamiętam, to pierwszy taki przypadek, dlatego mocno stawiam na Mateusza.
Tak. I ponieważ błąd był podwójny, bo występował identycznie w dwóch różnych miejscach, to za jeden błąd jest nominowany w kategorii błąd po stronie klienta, to za błąd w przetwarzaniu plików PDF, a drugi, ten sam błąd w jądrze Windowsa, jest nominowany w kategorii najlepsze podniesienie uprawnień. W obu kategoriach Mateusz już ma dosyć sporo osiągnięcia, bo jeżeli wygra, to będzie jego trzeci kucyk na półce. Nie wiem, czy jest to rekord w historii tych nagród, ale na pewno znaczące osiągnięcie. Trzymamy kciuki za Mateusza.
Ciekawe, czy ktoś odbierze potencjalnie kucyka za tę nominację, z której jesteśmy mniej dumni.
Chyba był jeden przypadek w historii, kiedy ktoś odebrał w tej kategorii kucyka, ale to się raczej rzadko zdarza. Kategoria nazywa się Kosmiczna Wpadka, przynajmniej tak to spróbujemy przetłumaczyć. I niestety nominowany w niej został pewien polski bank, no za pewnie słuchacze wiedzą co.
No właśnie, chyba wiedzą.
Mamy nadzieję, że...
Nie jest to konkurs.
Mamy nadzieję, że bank tej nagrody nie dostanie, bo już 2 lata temu polska firma zdobyła tą nagrodę w tej kategorii. Był to magazyn Hacking 9, który opublikował całkowicie zmyślony, fikcyjny i przezabawny artykuł. Było to dosyć spektakularne osiągnięcie, bo redaktorzy tego magazynu znani są z tego, że bardzo długo i intensywnie molestują wszystkich badaczy z dziedziny bezpieczeństwa, aby coś za darmo dla tego magazynu napisali, znaczy za darmo. Wynagrodzeniem ma być reklama w postaci publikacji, no i jeden z zachodnich badaczy kiedyś się zdenerwował i stworzył całkowicie fikcyjny artykuł, który wysłał, i ten artykuł został opublikowany. No i w 2013 roku Hacking 9 tą nagrodę dostał. Oby to była ostatnia nasza nagroda w tej kategorii w historii Unii.
Ja myślę, że wtedy Hacking 9 nie wykorzystał swojej dużej szansy, nie zmieniając w ogóle charakteru tego pisma na taki, w którym byłyby tylko takie artykuły, więc myślę, że to było naprawdę pismo, które przez wszystkich było cytowane.
Tak, myślę, że to faktycznie jest strasznie zmarnowany potencjał.
No cóż, no dobrze, zobaczymy, kiedy będą ogłoszone.
Podejrzewam, 8 sierpnia.
A, no to też lada chwila. No to,
tak.
To sierpień zapowiada nam się bardzo ciekawie, bo jeszcze jest CCC i dzisiaj nieobecny z nami Sergiusz. Chyba już jest w drodze. No pewnie nie będzie chciał nic powiedzieć, co tam się działo, ale coś może od niego wyciągniemy. Z drobnych rzeczy, bo od czasu do czasu o tym mówimy, bo tutaj się trochę przekomarzamy, czyli coś, co dzisiaj już jest znane, bo ma oficjalną swoją nazwę jako POC, czyli Polska Obywatelska Cyberarmia.
Zgodnie... Nie jest to na razie proof of concept.
Nie jest to proof of concept, aczkolwiek mam nadzieję, że w którymś momencie okaże się proof of concept tego, jak obywatele mogą aktywnie i sensownie, pozytywnie wesprzeć struktury państwowe w osiągnięciu takiej siły, tak, w cyberprzestrzeni. Mamy
Poland Strong.
Tak, Poland Strong, polska cyberhuzaria. Jak najbardziej na to liczymy. W tej chwili dokumentacja, zgodnie zresztą z polskim systemem prawnym, jest opiniowana w Ministerstwie Obrony Narodowej. I tak jak już zapowiadaliśmy, 16 września, wszystko na to wskazuje, myślę, że mam nadzieję, że ta opinia będzie pozytywna. 16 września w czasie Security Case Study będziemy mogli oficjalnie zainaugurować Polską Obywatelską Cyberarmię. No a jak już powiedziałem, Security Case Study, to przypominam, że jeszcze do końca lipca mamy w promocyjnej ceny wejściówki, więc zapraszamy serdecznie do rejestracji, jak również tych, którzy przewidywali, a wiem, że trochę takich osób jest, że mogą złożyć coś w ramach Call for Papers, to dokładnie ta sama data, 31 lipca, zapraszamy do zgłoszeń. I to chyba tyle.
Chyba tyle. wystarczy na dzisiaj.
Dziękujemy bardzo. Adam Hartle, UPC Polska.
Dziękuję.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Do usłyszenia.